To już 26. odcinek audycji Zmienia Świat. Przed mikrofonem Izabela Sałamacha, a w studiu Karol Bączkowski, ratownik. Karolu, rozmawialiśmy o tym, że ta wiedza związana z ratowaniem życia jest niezbędna i konieczna i przydatna każdemu, ale też są urządzenia, które ratują właśnie życie i to nie tak, że one robią to za nas, ale mogą nam służyć odpowiednio wtedy, kiedy wiemy, jak ich użyć. I ty jesteś pomysłodawcą gdańskiego budżetu obywatelskiego, w ramach którego powstał projekt publicznych defibrylatorów zewnętrznych za 1 000 000 zł. Pomagasz też dobierać taki sprzęt i uczysz, jak go używać. Dlaczego to ważne takie jest, żeby wiedzieć, jak go użyć i czy go użyć?
Generalnie w swoim życiu mierzę ludzi swoją miarą i jakby ktoś ode mnie coś wymagał, to ja bym chciał, by dał mi narzędzia do tego. Nie tylko weź tutaj, zrób coś, bo musisz, tylko raz edukacja, czyli nauczenie się co, jak, jakie zachowania, jak to powinno wpływać na moje czynności i ja bym chciał mieć rękawiczki, defibrylator i wiele innych rzeczy jeszcze, by kogoś uratować w nagłym zatrzymaniu krążenia. A dwa, no też trzeba dać ludziom publiczny dostęp do tych defibrylatorów. Dlatego też poprowadziłem taki projekt i zainicjowałem go i dopilnowałem, by defibrylatory były publicznie dostępne. 24 godziny na dobę w kopułach zewnętrznych, a nie pozamykane w urzędach, gdzieś za zamkami, kluczami, gdzie tylko od poniedziałku do piątku w określonych godzinach, a w piątek aż do poniedziałku jest zamknięte, prawda? Pomieszczenie z defibrylatorem to nie jest fajne i tak być nie powinno. Dlatego faktycznie taki projekt powstał. W 2016 roku poniosłem porażkę, mieszkańcy wybrali kastrację kotów, ale w kolejnym roku się projekt zrealizował i mieszkańcy faktycznie go wybrali i te urządzenia faktycznie są i to jest sztos. Już były użyte, 3 z sukcesem, tak więc bardzo, bardzo fajne. Jeden nawet 2 razy w tej samej lokalizacji, użyty, załadowany i użyty. To jest właśnie ta idea, jak to powinno być. A takie urządzenie używamy wtedy, kiedy mamy zaburzenie czynności życia, czyli widzimy, że człowiek nie oddycha i wtedy wystarczy zadzwonić po 3 dziewiątki, wcisnąć guzik uruchomienia urządzenia i tam lektor z głośnika mówi do nas krok po kroku, co mamy zrobić. Wgrany lektor, czyli komputer, tak? Mówi, rozbierz pacjenta, naklej elektrodę, złap za taki guzik, złap za tamten guzik. Krok po kroku kieruje nami, co mamy zrobić. Jeżeli elektrody poczują, że zamknęliśmy kolejny etap, na przykład na poziomie badania, bo to urządzenie też musi zbadać człowieka, żeby sprawdzić, jakie czynności działania ma wykonać, to wtedy pozwala nam dalej i dalej i dalej, włącznie do tego, że może wykonać wyładowanie elektryczne, by tego człowieka spróbować, mówiąc tak kolokwialnie, ożywić, tak, tu i teraz, natychmiast. Tak więc realnie ratuje zdrowie i życie, bo przeżywalność w nagłym zatrzymaniu tylko w uciskach klatki to jest 6-10%, a w uciskach i z użyciem wczesnej defibrylacji, czyli zauważyliśmy to, wzrasta nawet do 70%, od 50-70%. Tak więc urządzenie za nas nie uciska klatki piersiowej, ale elektrody mogą dostarczyć impuls, a w środku lektor mówi, uciskaj szybciej, wolniej, płycej w tym miejscu. Metronom jest, który nabija rytmy, jak mamy szybko, puk, 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 puk. Plus oczywiście dyspozytor medyczny.
Czyli dzieje się sytuacja niepokojąca, to nie zaczynam sama masażu serca, tylko jeśli jest to urządzenie w pobliżu, powinnam skorzystać z tego urządzenia i z tych instrukcji, które tam padają.
Tak, prawidłowa kolejność, jeśli wiesz, że urządzenie jest blisko, na przykład tutaj w obiekcie, w biurowcu byłoby to urządzenie, no to jeśli jestem sam, to sprawdzam oddech, biegnę po urządzenie, wzywam pomoc, bo wiem, że ono jest tu blisko kilkanaście, kilkadziesiąt sekund gdzieś tam w okolicy, prawda? No bo to jest moje środowisko pracy, tak jak gaśnica. Najpierw masz wiedzieć, gdzie jest. Jeżeli jesteśmy razem, to ja uciskam klatkę, ty wzywasz pomoc i przynosisz defibrylator, ale jeżeli nie wiesz, gdzie jest defibrylator, to nie zostawiasz poszkodowanego i nie szukasz w ciemno, tylko wzywasz pomoc i rozpoczynasz uciski klatki piersiowej. Więc takie są ogólnie założenia. Jeśli defibrylator będzie blisko i jeśli będziemy razem w zespole ratowali jakiegoś poszkodowanego, no to on ma jeszcze więcej szans na przeżycie, no bo ma i kogoś do uciskania, i do obsługi defibrylatora, i do przyniesienia defibrylatora, i do wezwania pomocy, więc to jest sztosik. O to tutaj chodzi. Trochę szczęścia trzeba mieć, nie? Żeby paść tam, gdzie jest defibrylator i tam, gdzie ktoś cię zobaczy.
Nawet jak to wyjaśniasz, to mi się wydaje skomplikowane, więc jeszcze raz wrócę do tematu tej edukacji na temat ratowania życia. Bo generalnie jest tak, że jak spotykasz się z ludźmi i mówisz im, co mają robić, żeby w takiej sytuacji zagrożenia życia, czy własnego, czy kogoś przypadkowego, czy kogoś bliskiego, żeby wiedzieć, jak się zachować, to jak ty robisz tak, że oni w tych trudnych sytuacjach zwalczają strach? I czy inaczej mówisz do dzieci, czy inaczej do dorosłych?
Zdecydowanie tak. Szkolenia dla dzieci w przedszkolu robię bez fantomów, bez niczego. Przychodzę tylko w stroju ratownika medycznego, jestem w stanie poprowadzić tak dzieci, nauczyć je, wezwać pomoc, porozmawiać z nimi, pokazać, jak się sprawdza oddech. Dzieci mogą przećwiczyć układanie na boku, kolegi, koleżanki, więc można warsztaty zrobić bez niczego praktycznie, a jak będzie jeszcze, nie wiem, gaza i opatrunek jakiś, to w ogóle masz wszystko, prawda? Ale nie fantomy. Starszych można edukować już z fantomami, tak? Takie dzieci po 10, po 12 lat mogą popróbować i użycie defibrylatora, i ucisków klatki piersiowej, więc wchodzimy gdzieś tam dalej. Dorosłych takich jak my, no może narzucić na nich obowiązek wykonania praktycznie wszystkiego, co jest możliwe, prawda? No bo mamy masę mięśniową, mamy głowę, mamy telefony, no wiele możliwości, defibrylator. I tak powinniśmy działać. I dalej, jak przechodzimy ten wiek przekwitania, to od seniorów nie można wymagać ucisków klatki piersiowej, bo oni prędzej popękają sami, niż komuś ucisną klatkę, nawet na kolana. Tu endoproteza, tam cukrzyca, wiesz, astma jakaś, ale tutaj zaczyna się edukacja zdrowia publicznego u takich osób, nie? Czyli rozpoznanie objawów zawału, udaru, jak wezwać pomoc, co zrobić, jak cię kilka dni boli głowa, jak się pojawia krwawienie z nosa, tak? Tych właściwych zasad postępowania, może które nie prowadzą stricte do fizycznych czynności, ale by wezwali kogoś silniejszego, mocniejszego, prawda, bo taki senior nie dźwignie drugiego seniora gdzieś tam z toalety, jaką straci przytomność, ale nie może tego tak zostawić, musi gdzieś tam działać. No a jak ja uczę ludzi, no to przede wszystkim daję im świadomość, bo człowiek, który ma świadomość o tym, że coś się może wydarzyć, dopiero będzie zadawał sobie pytania i szukał odpowiedzi, bo jak jesteśmy nieświadomi, uważam, to chyba jest taki najgorszy w naszym życiu, bo zobacz proszę, nie ma obowiązku posiadania apteczki zgodnie z polskim prawem w samochodzie, ale narzuca na nas się obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Przedziwne, prawda? I tak nie powinno być, więc ludzie muszą mieć świadomość, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje i że apteczka nie powinna być w samochodzie w bagażniku, a powinna być gdzieś przy kierowcy, by on mógł ją wziąć i pomóc komuś, ale również jak zostanie uwięziony w samochodzie, mógł udzielić sobie, wykonać zabiegi samopomocy, by założył sobie opatrunek na swoją własną nogę, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też w określony sposób, w określony schemat wypracowany od 17 lat, bo od tylu lat jestem ratownikiem medycznym i od tylu lat też prowadzę szkolenia pierwszej pomocy, obserwując dziesiątki tysięcy ludzi, zrobiłem sobie mały taki fundament, na poziomie którego szkolę i widzę, że bardzo dobrze to dociera do ludzi. Zyskują odpowiedzi na wiele przeróżnych pytań, ale zostawiam ich ze schematem, z algorytmem, w którym mają się odnaleźć. Trochę jak tabliczka mnożenia.
A ja chciałam się nauczyć tego strachu, no bo nie możesz ludzi nauczyć odpowiedniej reakcji w sytuacji, która się wydarza, bo zwykle to jest taka reakcja, że to jest nagłe i nie wiemy, jak się zachowamy w tej sytuacji. Jest jakaś recepta na ten strach czy obawę, że ja zamiast komuś pomóc, to mu zaszkodzę, a z drugiej strony na ten paraliż, który nas czasem ogarnia w takiej sytuacji.
No to dwie rzeczy. Jedna rzecz, musimy sobie powiedzieć, że nikt nie zrobi wam krzywdy za to, że ratowaliście bądź próbowaliście uratować człowieka, a narobiliście kłopotu. Wybiliście szybę w samochodzie, zrobiliście mu jakąś krzywdę, której nie miał, nie wiem, przesunęliście złamaną rękę, albo połamaliście klatkę piersiową podczas uciśnięć klatki piersiowej, złamaliście mu ucho od okularów, czy pękł telefon podczas udzielania pierwszej pomocy. Jesteście chronieni i nie ponosicie jako świadkowie zdarzenia za to odpowiedzialności, więc znowu edukacja. Ratuj, nic ci się nie stanie, nic się nie bój, dbaj o swoje bezpieczeństwo, rękawiczki, najważniejsza historia, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście są takie osoby. Szkolenie w mojej ocenie pierwszej pomocy nie polega na tym, żebym ja zabrał twoje wszystkie obawy i ty wyjdziesz i no teraz to ja wszystko wiem, no bo tak się nie da, każdy z nas jest inny. Ja nawet od ciebie tego nie wymagam. Ja chcę cię wyposażyć w wiedzę. A ty po szkoleniu masz wyjść i się rozglądać, gdzie są defibrylatory w tej okolicy. Masz zajrzeć do apteczki pierwszej pomocy w samochodzie, przełożyć ją w inne miejsca, bo w ogóle kupić, bo tamta jest tak słabej jakości, że się w głowie nie mieści. W domu masz zrobić przegląd apteczki, wyrzucić rzeczy, które są do kitu, albo wszystko tak skonstruować, żeby było w jednym miejscu. I oczywiście może was sparaliżować strach, ale mam dobrą wiadomość. Podczas stresu wydziela się sporo hormonów, w tym adrenalina, która daje nam takiego powera, szczególnie jak mamy jakiś związek emocjonalny z daną osobą, rodzina bliska, prawda, jakaś, przyjaciele, że z ludzi taki diabeł wychodzi, że ja tylko po ramionach klepię i mówię dobra robota. Tak więc oczywiście jest jakiś taki promilczy odsetek, że ludzie stoją z otwartą buzią, ślina leci po policzku i oni nic nie zrobią. Niektórzy nawet stracą przytomność. przytomność, to tak się zdarza, ale ogromna część ludzi naprawdę robi fantastyczną robotę, tylko muszą wiedzieć jak. I że nikt nie zrobi im krzywdy za to. A w filmach niestety widzimy wiele głupot i potem się zastanawiamy albo wybieramy w sposób niewłaściwy.